No właśnie, ja pomyślałem też, że taka uwaga, że to w sumie racja, że wcale nie te wielkie elektrownie są tą kontrą do tego, co pokazywałeś, tylko twórczość nauczyciela Juliusza Sokołowskiego. To tutaj bardzo dobrze wybrzmiało, taka relacja właśnie, no, właśnie pięknych topazów, nefrytów i tych domów, które są chociażby nieukończone, czy też widoku władzy, które trochę inaczej o tym mieście opowiadają. Jeszcze też bym dodał taką, sobie robiłem notatki, taką uwagę dotyczącą tego ach, nie mam portfolio. Tak, tutaj nie musicie mieć portfolio właściwie, też warto dodać może taki, nie wiem, dla mnie przynajmniej fotografia architektury jest rodzajem takiej sekty, czy fotografowie architektury jakby się bardzo dobrze znają. Ku mojemu zdumieniu jednym z nich właśnie jest chociażby Daniel Rumiancew, więc nie muszą właściwie tego pokazywać nikomu, tak, ci architekci, tych też nie ma aż tylu pracowni architektonicznych, tych zleceniodawców, żeby, nie wiem, trzeba było komuś demonstrować swoje umiejętności, tak, to jest to, co Juliusz Sokołowski powiedział, że przychodzi ktoś i mówi, to jest pana zdjęcie, a coś takiego bym też prosił, bo właśnie będziemy budować nowe apartamentowce, czy nowe, nie wiem, jakieś budynki, agory, czy cokolwiek, przebudowywać kwartał miasta. Więc ja przyznam się, że też staram się pilnować tych parytetów i tak dalej, ale nie znam żadnej fotografki architektury, to też jakby się wytłumaczę. I też jeszcze dodam chyba, że to spotkanie dla mnie też jest ważne z tego względu, że ja zwykle nie mam dostępu do tych materiałów, od których sami właśnie fotografujący się dystansują, trzymając się dla tych zleceniodawców, czy bardzo gdzieś dbając o taki rozdział. Więc cieszę się, że tak obszerny materiał tutaj zobaczyliśmy. Ja mam pytanie, czy właściwie, czy do końca to nie wybrzmiało, czym jest ta fotografia architektury? Czy wy upiększacie, czy wy raczej pokazujecie tę rzeczywistość, czy wy nią manipulujecie? Co właściwie tutaj widzimy? Jaka to jest w ogóle, jaki to jest świat? Tak? Tutaj Konrad Pustała i Juliusz Sokołowski mówili o tym, że ta fotografia daje nam to zrozumienie, tak, że bez fotografii nie widzimy, tak, czy patrzymy, ale nie widzimy, nie rozumiemy, ale czy to jest rzeczywiście o tym?
Halo, halo? Ja nie wiem, czy ono daje nam zrozumienie, to znaczy ja to raczej staram się nie odpowiadać na pytania, tylko je zadawać. I też wychodzę z założenia, że tak naprawdę każda fotografia manipuluje. To znaczy mówimy tutaj o dokumencie, o dokumentacji. Natomiast jak zresztą widać na tych prezentacjach, to wszystko zawsze jest bardzo subiektywny punkt widzenia, niezależnie od tego, jak bardzo przemysł czy pisma chciałyby to jakoś tam sformatować. Natomiast i też dlatego ja w tym, co ja robię, szczególnie właśnie w widokach władzy albo no chociażby w tym projekcie, w którym kompletnie jakby nie patrzyłem, co fotografuję, bo robiłem to dość mechanicznie. To znaczy, jeżeli mówimy o właśnie o tym, o tej takiej wartości dokumentalnej, czyli o tym, co zostanie, jaka informacja, jaki indeks po tej naszej działalności zostanie, to też myślę, że bardzo właśnie ważny jest ten punkt widzenia i w widokach władzy ten punkt widzenia jest jasny i on w pewnym sensie nie jest ode mnie zależny. Co dodaje, co moim zdaniem dodaje siły, natomiast w innych przypadkach oczywistym jest, że my wszyscy pewnie tak jak tutaj siedzimy, tą rzeczywistością manipulujemy.
Daniel.
Dla mnie jednak kluczowe jest to, żeby wprowadzić pewnego rodzaju dystynkcję. To znaczy, co masz na myśli, kiedy mówisz fotografia architektury? Czy masz, znaczy to, o czym już też mówiłem, to znaczy, czy mówisz o tym, że Juliusz robi naprawdę cudowne zdjęcia, które mają jakby przedstawić punkt widzenia architekta i czy to jest właśnie fotografia, czy w jakiś sposób no, skorelować się z tym punktem widzenia, czy to jest ta fotografia architektury, czy fotografia architektury to jest to, co robi Konrad na przykład, czyli robi pewnego rodzaju konceptualny projekt, w którym używa tylko i wyłącznie narzędzi znanych z fotografii architektury, po prostu używa pewnej stylistyki. Oczywiście manipulacja jest zarówno tu, jak i tu, ale jeżeli to pierwsze jest tą fotografią architektury, czyli praca jakby dla oddania idei architekta, no to moim zdaniem ta manipulacja oczywiście jest, tyle że jest innego rodzaju niż w tym drugim. No, jest po prostu w jakiś sposób, moim zdaniem, uładnianiem rzeczywistości. Takim, no, fotografujemy nowy budynek na ogół w prezentacjach. Znaczy, ja uwielbiam właśnie takie prezentacje, które pokazują coś, co jest już stare, ale zarówno mamy jakby te jakby, no, najlepsze dla architekta punkty widzenia, tą nowość, świeżość, ten high-end, high-tech, a naprawdę nie każda architektura, jak wiemy, starzeje się dobrze.
Czy ma pan poczucie, że pan uładnia architekturę?
Nie mam takiego poczucia. Uważam, choć sam tego słowa używam w rozmowach o fotografii i być może też nadużywam, to powiem tak, uważam, że słowa manipulacja nadużywamy. Jest to jak, w pewnych kontekstach jest ona... Ono to słowo pasuje dobrze do różnych jakby użytecznych dziś teorii opisu świata, w tym architektury. Natomiast też się umówmy, że używając teraz tego słowa, to jakby mówi, w pewnym sensie ja powiem na takim poziomie najprostszym, tak jak to rozumiem, to tak jakby ktoś mi mówił, ty manipulujesz mną, pokazując mi tak te budynki. Znaczy ja oczywiście szerzej to widzę. Nie, ja najbardziej cenię rzeczy, które może mi się bardzo nie podobają, ale mogę w nich znaleźć autora i wbrew pozorom, co Konrad nam tu narzuca, bo to nie tylko, że się znamy, tylko myślę, że technicznie też fotografię dość podobnie rozumiemy, to z jednej strony tak, oczywiście ja nie muszę być przy tych zdjęciach, jak wiem, że w widokach władzy Konrad miał punkt widzenia poniekąd przez okoliczności narzucony. Miał jeden, góra dwa, niewiele się różniące, które okno pozwoli się otworzyć, albo gdzie mur jest cieńszy, żeby szerokokątny obiektyw nie był ograniczony jakimiś tam historiami. To wcale dla mnie nie znaczy, że on tych punktów nie wybierał. Bo ja też tak mogę powiedzieć, że ja też nie wybieram i to wcale nie będzie dowcip. Ja podobnie traktuję zlecenia. Gdyby mnie było stać na to, to bym sobie po prostu fotografował architekturę i miałbym wielki problem. Od czego zacząć, na czym skończyć, co ma być w środku? Prawdopodobnie bym rzucał monetą, losował lub tym podobne, bo całej tej architektury nawet w mojej dzielnicy nie sfotografuję. Więc moim zdaniem, znaczy Konrad, który jakby wszedł w dziedzinę zwaną sztuką, ale ciągle dla mnie pozostaje fotografem, co wśród ludzi posługującym się fotografią i pokazującym fotografię, moim zdaniem to dzisiaj w Polsce rzadkość, pozostaje fotografem i moim zdaniem wcale, znaczy te, gdzie nasze osobowości są, pomoże w różnych stronach, ale w środku jest w pewnym sensie ta sama fotografia.
Nie, no ale Juliusz, to ty masz wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc z tym wchodzeniem w obszar sztuki tak bym już tutaj nie demonizował. Konrad, rozumiem, że to też było do ciebie skierowane.
No ja nie boję się słowa manipulacja i wydaje mi się, że obok tego słowa jest bardzo blisko słowo odpowiedzialność. I fotografia, jak każdy inny sposób komunikowania się ze światem, w tym wypadku wizualny, ma swoje zasady, ma swoją składnię, ma swoje reguły i jak wiemy, ona w odróżnieniu na przykład od literatury ma taką niesamowitą umiejętność bardzo szybkiego, bezpośredniego, emocjonalnego wpływu, czy też manipulacji. Więc ja bym się tego tutaj jakoś bardzo nie bał, bo jeżeli stoimy za tym, co robimy, to oczywiście w każdym razie jakby ja staram się pracować w ten sposób, żeby te prace, które zderzają się z widzem i które widz interpretuje, były jak najbardziej otwarte, żeby one nie były dydaktyczne, żeby one nie były jakby stezą. Ja oczywiście jakieś swoje poglądy mam i bo jakby gdybym nie miał, to pewnie nie miałbym nic do powiedzenia i w ogóle bym tutaj nie siedział. Natomiast obraz wpływa emocjonalnie, również ideologicznie, czy tego chcemy, czy nie chcemy. I wydaje mi się, że ważne jest, żeby mieć tego świadomość jakby z dwóch stron, to znaczy jakby ze strony tych, którzy te obrazy wytwarzają, edytują, powielają i tych, którzy te obrazy konsumują, bo jak to klasyk kolega Wojtek Wilczyk napisał, czy powiedział, nie ma niewinnego oka, tak? Czy niewinne oko nie istnieje?
Ale słowa są nacechowane i w tym sensie dobrze, ja tylko chciałem powtórzyć to, że bardzo często to, co Konrad nazywa manipulacją, dla mnie jest interpretacja. Teraz trochę inny temat. Ja nie będę tego rozwijał, ale ja w pewnym momencie wykonałem jakiś ruch na komputerze i pokazałem tą, cofnąłem się jakby do tej rozkładówki. Nie będę Państwu tłumaczył, ale zdjęcie po prawej stronie, tak samo jak prawie wszystkie pozostałe zdjęcia w książce, jest zamówione przez pracownię JEMS Architekci. Jest gdzieś tam robione w ramach cyklu o dwóch tutaj bliźniaczych w zasadzie budynkach. Natomiast to pojedyncze zdjęcie było jednocześnie robione nadal dla Jemsów, ale jakby z kompletnie innym nastawieniem autora. Myślę, że w takiej prezentacji różnic nie widać, ale ja z wielką niepewnością, bo ja chcę być fotografem. Jeśli jestem artystą, to niech mnie tak inni nazywają. Więc, ale użyję tego słowa. Ono jest jakby artystyczne. I no, po prawej. Takie były intencje autora i gdyby kogoś to zaciekawiło, ja mogę zacząć się z tego tłumaczyć. I gdybyśmy... O, tu jest też dość ważna uwaga. Na wystawie przygotowanej przez Centrum Architektury, a która była pokazywana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tam było pokazanych 9 specjalnie robionych jakby zdjęć przeze mnie, 9 polskich, jakoś wyróżnionych przez kuratorki domów jednorodzinnych. I gdy ta wystawa była promowana, zajrzałem do internetu, choć nie przepadam czytać jakby komentarzy, 90% komentarzy, na które trafiłem, to łagodnie mówiąc sugerowały, że autorów czy architektów tych domów należy albo do szpitala wariatów, albo do więzienia wsadzić. Natomiast robiłem też dokumentację tej wystawy 3 czy 4 razy po parę godzin. Wystawa miała sporą publiczność i tak starałem się słuchać komentarzy. Podobny, myślę, typ odbiorców, nie znawców architektury. Z przekonaniem to mówię. Słuchałem. Nawet jeżeli budynku osoby nie rozumiały, zupełnie nie rozumiały, o wszystkich tych budynkach mówiły z wielką sympatią. Chcę powiedzieć, że miejsce, gdzie się pokazuje to samo zdjęcie, jest według mnie niewiarygodnie ważne i moim zdaniem, tak jak wiele innych rzeczy, internet zabija fotografię jakąkolwiek. I tą rodzinną, pamiątkową, i fotografię architektury, i fotografię na użytek, powiedzmy, sztuki. Podejście do, powtórzę, tych samych zdjęć, ja to tak oceniam bez żadnych badań naukowych, ale przez tej samej publiczności było skrajnie różne. Na wystawie z sympatią, nawet jeśli jakby w kontrze, ale dziwny budynek, ale fajny, wiesz, dziwny, ale fajny. Tam mówi ona do niego albo odwrotnie. W internecie zupełnie co innego.
Dobrze. Ja myślę, że... Tak? Jeszcze chcesz, Daniel, coś dodać? Bardzo
ja tylko chciałem... Działa to? Działa. Ja tylko chciałem, żebyśmy nie popadali w tutaj jakiś esencjalizm, jakiś taki, kurczę, fotograficzny. Są też inne dziedziny sztuki, słuchajcie, pamiętajmy o tym. I dla mnie, ja tylko, nie wiem, może to jest jakby ja patrzę jakby trochę z zewnątrz. Ja nie, staram się nie siedzieć w tym temacie po prostu. I chciałem tylko powiedzieć, że po prostu wolałbym brać udział w dyskusji na temat architektury niż na temat fotografii architektury. Jakby wolałbym brać udział w dyskusji na temat...
Przykro mi, Daniel.
Okej, architektura też jest pewnego rodzaju medium, no nie, ale jakby, okej, wolałbym brać udział w dyskusji na temat pewnego problemu, a nie na temat po prostu medium, w którym się posługujemy, bo to zawsze jest takie trochę gadanie, no nie wiem.
Myślę, że to też jest gdzieś ciekawe, bo medium też jest pewnym komunikatem, o tym tutaj rozmawiamy i też Państwo być może tego nie wiedzą, ale kuratorzy Warszawy w budowie bardzo precyzyjnie jednak dobierają te spotkania i tutaj też zostałem zblifowany, że ma być właśnie o tym, jak manipuluje czy nie manipuluje, jaki jest tutaj udział fotografów w tym wszystkim. Nawet tutaj zastanawialiśmy się z Konradem, czy pokazać rendery, o których też miała być mowa, ale to już gdzieś z tej dyskusji właśnie o granicach manipulacji, o upiększaniu, to nam wychodzi. Te rendery, swoją drogą, jak ja jeszcze komentowaliśmy, okazało się, że wcale nie są, tak bardzo nie odbiegają od rzeczywistości, więc też stwierdziliśmy, że tego nie pokażemy. Natomiast tak, dyskusja o fotografii architektury myślę, że też jest ważna, bo jednak trochę fotografów architektury trzeba tutaj wyciągnąć tak z cienia, czy oni muszą trochę wyjść, pokazać właśnie, jaka jest ich tożsamość, jaka jest wizja, bo rzeczywiście może bez popadania w esencjalizm bardzo dużo dowiadujemy się, czy możemy zrozumieć poprzez to, co widzimy na tych zdjęciach, również na wystawach Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w publikacjach, czy na, nie wiem, forach internetowych. Także tego bym też nie... Ale Juliusz, krótko, dobrze?
Znaczy ja z jednej strony chciałem powiedzieć, że się całkowicie zgadzam z takim postulatem, który zresztą bardzo wyróżnia fotografów architektury, żeby rozmawiać o architekturze, bo realnie można rozmawiać o architekturze tylko przez zdjęcia, przynajmniej w większym gronie, a tak to najwyżej w jednym jakby budynku. Ale chcę też powiedzieć, że tak jak w architekturze, dlaczego też ta rozmowa tu jest taka trochę nierzeczywista.
Ta architektura, tak? Znaczy, nie, te zdjęcia.
Tak, dlatego, że tak jak w architekturze dla mnie jest ważna materia dotyk, czy posadzka skrzypi, czy nie, czy jest chropowata, czy gładka, czy można się poślizgnąć, czy szyby odbijają i jakby zasłaniają wnętrze, czy wnętrze jest przeźroczyste, bo szyb jest do boru, do koloru. To tak samo jest w fotografii, na przykład to zdjęcie, którego ja nie będę tu interpretował, ale ono było docelowo robione po to, żeby wisieć na betonowej ścianie w formacie 2x3 metry i tylko w takiej postaci może uzyskać jakby podpis autora. A tu pokazujemy reprodukcję z książki, nie tej w ogóle rozdzielczości i tak dalej i w pewnym sensie o tym zdjęciu nie mogę z Państwem na przykład wejść w rozmowę, bo go nie widzimy tak naprawdę. Widzimy jakiś realizacji tego zdjęcia.
No tak, dobrze. To myślę, że ta część naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca i teraz otwieramy jakby dyskusję na salę. Czy są pytania bądź komentarze do któregoś z naszych dzisiejszych gości? Kaja Pawełek, bardzo proszę.
Dzień dobry. Ja, Anna, musisz mnie ograniczać, bo ja mam bardzo dużo różnych wątków i bardzo się cieszę, że ta dyskusja się w ogóle odbywa mimo wszystko, dlatego że wydaje mi się, że fotografia architektury jest jednym z dosyć słabo mimo wszystko rozpoznanych, omówionych, stematyzowanych tematów. I może na początek taka uwaga jakby też, która odnosi się w jakiś sposób do mojej praktyki i chciałam tutaj też trochę ujawnić może właśnie takich tych praktycznych rzeczy, bo wydaje mi się, że one są bardzo ważne, jeżeli mówimy o fotografii architektury. A mogę to zrobić też, ponieważ mam taką trochę schizofreniczną pozycję, ponieważ z jednej strony moja praktyka dotyczy sztuki współczesnej, natomiast moja druga tożsamość od czasu do czasu coraz mniej może, ale jednak dotyczy pisania fachowych czasopismach o architekturze i doskonale jakby wiem, jak wygląda ten proces przygotowywania materiałów architektonicznych, a generalnie wygląda on tak, że oczywiście zdjęcia pozyskiwane są od pracowni architektonicznych, bądź też, jeżeli redakcja ma akurat dużo pieniędzy, to może zlecić osobny zestaw zdjęciowy, co w przypadku na przykład zagranicznych realizacji jest bardzo rzadkie w przypadku polskich magazynów. I oczywiste jest, że pracowni architektonicznej zależy na tym, żeby budynek wyglądał jak najlepiej i żeby wyglądał w sposób jak najbardziej wycyzelowany, czysty, stąd też to fotografowanie właściwie w tym momencie, kiedy już tylko wyjdą robotnicy, zostanie oddana realizacja. I chcę też powiedzieć, jakby chcę zmierzać do tego, o czym też powiedział Daniel, że wolałbym mówić o architekturze, bo wydaje mi się, że tu są dwa wątki. Jeden jest taki, że faktycznie możemy rozmawiać o tych zdjęciach w kategoriach, czy to jest dobra fotografia, czy to jest zła fotografia. Istnieje pewien kanon zdjęć magazynowych, architektonicznych i oczywiste jest też to, o czym się mówi bardzo często, że magazyny o architekturze się ogląda, a nie czyta, a to, o czym mówił pan Juliusz Sokołowski, że architektura skrzypi, pachnie, że ma swoją namacalność, o tym piszę ja jako redaktor w swoim tekście, tylko tego tekstu, obawiam się, 90% czytelników czasopisma architektonicznego nie czyta, ponieważ pozostaje na przerzucaniu kolejnych kartek i wielkich, bardzo dobrze opracowanych zdjęć. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeden z moich takich zarzutów względem współczesnej architektury, mimo że mówię to schizofrenicznie, sama bardzo lubię mieć dobry presspak z realizacji architektonicznych i oczywiście jestem szczęśliwa, kiedy mam świetne zdjęcia, dotyczy tego, że w jakim stopniu można zaryzykować stwierdzenie, że fotografia architektury w ostatnich latach spowodowała, że architektura się zikonizowała, dokonała się pewna ikonizacja architektury, co jest na rękę bardzo wielu ludziom i bardzo wielu też podmiotom, które są zaangażowane w architekturę i w miasto. Wydaje mi się, że jednak, kiedy rozmawiamy o architekturze, ten proces jest dosyć wątpliwy od strony tego, czym jest architektura, czym jest miasto i jak myślimy o rozwoju architektury i o rozwoju miasta, ponieważ on sprowadza architekturę do dwuwymiarowej, bardzo estetycznej formy. Na tych zdjęciach nie ma życia, nie ma użytkowników, nie ma tego, jak ta architektura się starzeje. Kiedy zdjęcia jakby takie bardziej, powiedzmy, brudne się pojawiają, to z reguły w przypadku artykułów interwencyjnych, tak? Kiedy jest jakiś problem, jakaś debata się pojawia i tak dalej, ale nie w przypadku budynków i też nikt jakby nie zezwala na to, żeby zdjęcia nowych realizacji były w jakiś sposób już na początku krytycznie sfotografowane. To może tak na początek.
No, na to sobie pozwalam, kuratorzy Warszawy w budowie oczywiście, prawda?
Ja jeszcze jako kurator Warszawy w budowie chciałem tylko się króciutko podzielić moimi frustracjami, to znaczy przede wszystkim ten festiwal stara się pewne rzeczy pokazywać, których wydaje nam się, że brakuje i chciałbym powiedzieć, że my mamy przede wszystkim takie poczucie, że my nie jesteśmy wcale zalani fotografią architektury, że mamy 2 albo 3 czasopisma architektoniczne i że my, robiąc te wystawy, tak naprawdę bijemy się o to, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek fotografię. Nie wiem, tutaj na sali jest też Łukasz Gorczyca, który ostatnio wydał kilka książek o architekturze i ja rozmawiałem z redaktorką, fotoedytorką tej książek, nie ma zdjęć podstawowych polskich obiektów modernistycznych. Dokładnie. Bloger ostatnio do nas napisał, przyślijcie jakiekolwiek zdjęcia Supersamu czy takich podstawowych budynków, prawda? Z zagranicy piszą do nas, nie wiem, Fajdony, przeróżne jakby wielkie wydawnictwa. Po prostu my, robiąc te wystawy, stajemy na głowie, żeby mieć dobre zdjęcie modernistycznego budynku, bo żyjemy w kraju, gdzie publiczne zbiory zostały przejęte przez na przykład Polską Agencję Prasową, która, nie wiem, żąda gigantycznych pieniędzy za to, w ogóle ma to wszystko źle opracowane, gdzie w Narodowym Archiwum Cyfrowym prawie nic nie ma. Wiecie sami, jeśli państwo tutaj korzystaliście z tych zbiorów publicznych, że te zbiory są żenujące po prostu. Wiele rzeczy w ogóle nie ma, wielu ważnych budynków w ogóle nie ma i ja nie wiem, ja odbieram państwa obecność dzisiaj tutaj tak liczną jako taką manifestację, że państwo właśnie chcecie tej fotografii architektury, a tak naprawdę wydaje mi się, że są jakby ogromne braki i nam jest strasznie trudno zrobić cokolwiek i znaleźć fotografię architektury w tym kraju, naprawdę.
Państwo powiedzieli moim zdaniem o bardzo ważnych rzeczach i to też jakby to samo chciałem powiedzieć, że tej fotografii ja nie widzę, bo jeżeli śledzę 2-3 miesięczniki, to nie mam poczucia, nawet jeżeli intensywnie śledzę, że ja jakby się interesuję fotografią architektury i mi to wystarcza. Powtórzę, chciałbym mieć tego dużo więcej, chciałem mieć książki, chciałem mieć wystawy i naprawdę mnie to interesuje. Teraz nie mówię jako fotograf, żaden fotograf, po prostu odbiorca.
Przed chwilą mówiłeś o modzie jeszcze na fotografię właśnie dokumentującą.
Jest, owszem, ale to jest taki paradoks dziwny dla mnie, że architektura się zrobiła modna jako pewna jakby odpowiednik jakiejś takiej klocków, kukiełek, scenografii. Nie mówię tego w znaczeniu negatywnym, jakby wypowiadania się przez artystę na temat świata. W tym sensie tak. Ale fotografia architektury rozumiana banalnie jako opowieść o architekturze, moim zdaniem w Polsce istnieje ledwo i w zalążku. I teraz mało jest zainteresowania czymś takim, co mnie na przykład najbardziej w architekturze pasjonuje, czyli trwanie. Dlatego nas niektórych ciągnie na przykład do budynków porzuconych i starych, dlatego że w ramach jakby zleceń, tu taki przykład, przed wielu laty kolega specjalnie się tym nie zajmujący, no ale poważny fotograf zgłosił się do odpowiedniego ministerstwa z propozycją tak, zaczyna się budowa autostrad, to w każdym europejskim kraju jest powód, żeby zrobić dokumentalną jak najbardziej, urzędniczą i zarazem artystyczną dokumentację procesu przemian. Odpowiedziano mu, że to już Niemiec robi tam gdzieś tam, i na niemiecką, nie wiem, w niemieckiej książce, w niemieckim albumie będzie. To są w ogóle w wielu krajach oczywiste rzeczy, że fotografia między innymi architektury nie tylko powstawałaby w znacznie większych ilościach, nie dla magazynów, znaczy nie wyłącznie dla magazynów, nie wyłącznie dla pracowni architektonicznych, tylko deweloperów, tylko w ramach jakby dbania przez państwo o pamięć. Na przykład, między innymi, ale temat bardzo szeroki tej rozmowy został postawiony. Pani mówiła o tych nowych budynkach, jak najbardziej starzenie się architektury to jest coś fascynującego, nawet jeżeli to jest początki tego procesu, choć nielubianego przez publiczność moim zdaniem, ale na przykład gdyby nie Jemś ich podejście do własnej dokumentacji, jak Agora miałaby jakiś jeden cykl, a Agorę fotografował Daniel nie wiem ile razy, a ja 4 czy 5 razy w odstępach czasu na zlecenie jak najbardziej pracowni. Moim prywatnym zdaniem, czym ten budynek starszy, tym lepszy, tym bardziej się broni, tym jest bardziej wyjątkowy w polskiej architekturze, ale zdaniem wielu osób on już wymaga remontu. Drewno ma zacieki, właśnie drzwi skrzypią, wokół klamek są drewno jest porysowane kluczami i tym podobnymi przedmiotami i to już wymaga remontu. I to są takie kolejne paradoksy naszego widzenia.
No dobrze, to chcesz, bo to, bardzo proszę,
trochę się poczułem wywołany tym traktowaniem architektury jako klocki do zabawy. Ale no, szczerze mówiąc, w pewnym momencie też miałem taki pomysł, żeby zdokumentować jakby te całe przemiany infrastrukturalne związane z drogami i też zgłosiłem się do ministerstwa i dostałem podobną odpowiedź, nie taką, że ktoś to robi, tylko że nie, bo nie, ale to i tego typu podejście, bo tak naprawdę to też nie chodzi o to tylko, żeby dbać o pamięć. Wydaje mi się, że z punktu widzenia władzy i z punktu widzenia jakby osób, które są odpowiedzialne za jakość naszego życia, to fotografia architektury nie tylko służy jako pewien indeks czy dokument, tylko służy jako takie narzędzie do badania właśnie jakości tego życia, do jakości przestrzeni. Jeżeli artyści, którzy mają jakby potrzebę jakby zajmowania się też problemami, nie wiem, społeczno-ekonomiczno, jakimiś tam innymi, to znaczy, no wydaje mi się, że intencja jest podobna, tylko że my tą odpowiedzialność i również finansowanie, bo na tej wystawie ja widzę, że po prostu jest to jeden z głównych wątków tak naprawdę, skąd idą pieniądze na pewne działania i jak to jest, jak postępuje ten proces korupcji różnych sztycz, jakby dobrych intencji czy dobrych idei, no to my w tym momencie to jakby, my to bierzemy na siebie, ponieważ nikt albo bardzo rzadko się do nas jakby z tą prośbą nie zwróci. O tak, 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 tak mógłbym to określić.
Dziękuję, Konrad. Czy są pytania bądź komentarze jeszcze do tego, co zostało powiedziane? Bardzo proszę.
Halo, dzień dobry. Nazywam się Artur Mintzberger i nie jestem ani fotografem, ani nie zamierzam nim być, ale zamierzam być architektem i na razie dużo rysuję, interesuję się też architekturą i często w swoich pracach bazuję właśnie na zdjęciach. Jeśli nie mogę rysować w plenerze, to staram się znajdować jakieś ciekawe zdjęcia i ostatnio słyszałem, że portret taki rysunkowy jest dobry wtedy, gdy nie tylko dobrze przedstawia modela, ale te właśnie wtedy, gdy przedstawia też jego charakter, taki jaki przedstawia to, jaka ta postać jest. I też starałem się zrozumieć, czym jest portret architektury jako zdjęcie. I czy mogą panowie jakoś to wyjaśnić, czy panowie robią portret architektury, właśnie starając się przedstawić to, jaki ten dany obiekt jest. I myślę, że to się poniekąd wiąże z takim neutralnym, bądź właśnie trochę zmienionym przedstawieniem danego obiektu. Czy panowie jednak tą architekturę na swoich zdjęciach przedstawiają nieco zmienioną, czy taką, jaką jest?
To właściwie moglibyśmy zacząć od nowa to spotkanie, próbując odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiem, czy któryś z was tak w kilku żołnierskich słowach by się odniósł. Może Daniel, tak, bardzo proszę, Daniel Rumiancew.
Ja mogę spróbować, ponieważ chyba mam właśnie takie bardziej takie no, portretowe podejście do architektury niż Juliusz. Mam takie wrażenie, znaczy Juliusz bardziej operuje detalem. Ja staram się znaleźć taki jeden, jedyny, najlepszy punkt widzenia i próbować opowiedzieć jakby wszystko za pomocą zdjęcia, co się oczywiście nie udaje. Pod tym względem przyznaję się do porażki. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że istnieje coś takiego jak emocja w architekturze, więc jeżeli mówi Pan o jakby o charakterze, to być może po prostu poszukiwałbym no, takich cech architektury, które jakby zawierają emocje, ponieważ emocja jest, wydaje mi się, czymś bliskim charakterowi. I no nie wiem, staram się właśnie stosować jakieś takie zabiegi z grawitacją na przykład, albo z bardzo ostrymi punktami widzenia od dołu, od góry, coś, co wzbudzi być może jakiś niepokój czasami, coś, co jest ostro, jakby bardzo ostro komponowane, więc nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, ale wydaje mi się, że w jakimś tam ograniczonym zakresie można próbować uprawiać portret architektoniczny.
Znaczy, trochę upraszczając, to tak, to może być portret, nie wiem, taki psychologiczny, a ja jestem za portretem i bez żadnych takich dołujących skojarzeń, trumiennym. I taki podobno nadal obowiązujący w psychologii że badań, że jeżeli człowiek zostanie jakby sprowokowany do tego, żeby wyglądał tak, sam się tak jakby ustawił, ułożył, jakby chciał przejść do wieczności, to powstaje portret trumienny. Moim marzeniem, znaczy trumienny w sensie nawiązanie do tego, jak on tam formalnie wyglądał, a nie do trumny jako takiej. I gdzieś tam moim marzeniem to jest potrafić zrobić każdemu budynkowi taki portret trumienny, ale właśnie nie psychologiczny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, gdy byłem dzieckiem w zasadzie i czytałem podręczniki na temat, jak dobrze fotografować, i tam w większości z nich, i nadal czytam niekiedy wywiady z fotografami współcześnie fotografującymi architekturę, tam jest powiedziane, że wiecie, czytelnicy, początkujący fotografowie, niektóre budynki to tak mają, że tylko jednego dnia w roku o tej godzinie można zrobić dobre zdjęcie. Ja nie protestuję, można tak to widzieć. Ja uważam, że architektura stoi po to, żeby ją cały rok używać i nie tylko rok, tylko 30 lat, 100 lat i tak dalej. I uważam, oczywiście tu nie można znowu ortodoksyjnie podchodzić, że jeżeli akurat pada i mam taki, nie wiem, i nie za bardzo pada i się da, to też należy jak najbardziej robić zdjęcia i one wtedy są jak, wtedy kadry są nawet inne z różnych powodów, no może żeby był jakiś daszek. Ale światło ma olbrzymi wpływ. Jednocześnie ja nie wiem, czy to typowe, chyba nie, uważam, że jakby w pewnym sensie każde światło jest dobre do tego, żeby architekturę pokazywać.
Super, mam nadzieję, że to była odpowiedź na pana pytanie, czy są jeszcze komentarze bądź pytania do, może też do kuratora wystawy Warszawa w budowie, też jest jedna z niewielu okazji, Tomek Fudala. Z samego końca sali, bardzo proszę, tam faktycznie słabiej widzimy Państwa, więc proszę w razie czego.
Dzień dobry, ja mam tylko takie dwie luźne myśli. Jedną to do pani, która jako pierwsza z sali zabrała głos, że trochę jakby z przerażeniem słuchałem tego o tym prespaku, to znaczy w tym sensie, że pani to przedstawiła tak, że właściwie wszyscy oglądają te zdjęcia, mało kto czyta tekst, ale to ten tekst tworzy redakcja, a zdjęcia dają pracownie. No i ja jako po prostu oglądający te gazety właściwie się zastanawiam, to skoro te zdjęcia mają taką siłę i są jakby 90% stanowią tej gazety, to dlaczego to nie te zdjęcia tworzy redakcja właśnie, że jakby dlaczego ci architekci, znaczy pracownie architektoniczne tak zawładnęły tym, jak my widzimy architekturę. I to mi się kojarzy z taką historią, którą powiedział, nie pamiętam już niestety, ale jeden z ważnych polskich architektów na spotkaniu dotyczącym architektury, nie miał to związku z fotografią. Chciał pokazywać swoje budynki i mówi, no ja nie wziąłem tych zdjęć, które pracownia kupuje, bo to moim zdaniem nie ma związku z rzeczywistością, ja tu przyniosłem swoje. I to były zdjęcia z telefonu komórkowego, czy jakby z prostego aparatu. Jego zarzutem między innymi było to, co właśnie pani powiedziała o tym, wyeliminowaniu ludzi z otoczenia, tak? Czy wyeliminowaniu przypadku, na przykład wyeliminowaniu, nie wiem, chaosu, ulicy i tak dalej, krajobrazu, tej przypadkowości. To jest może jakaś taka cecha, która wyróżnia te zdjęcia, trudno mi powiedzieć, jak je nazwać po całym tym długim spotkaniu, ale te, które panowie tutaj pokazują.
Nie wiem, Kaja, Paweł, rozumiem, że to do ciebie, tak? No to bardzo proszę, nie no, z mikrofonem, bo inaczej się nie będzie słuchać.
Tak, no oczywiście, tak. To jest kwestia też czysto ekonomiczna. Redakcji nie stać na to, żeby zamówić do każdego budynku po prostu osobny set fotograficzny. No niektóre redakcje stać, a niektóre nie stać.
To jest droga rzecz, prawda?
To jest droga rzecz, tak.
Trzeba też to dodać.
Ale chciałam dodać jeszcze jeden tylko komentarz, że jakby, ponieważ właśnie też znowu dwoisty, tak? Dlatego, że z jednej strony ja jako też historyk sztuki oczywiście uwielbiam dobrą architekturę i uważam, że też należałoby ją pokazywać jako pewien element rzeczywistości. I to jest bardzo ważne. Tylko problem polega na tym, że gro prezentacji architektonicznych pokazuje odosobnione budynki jak rzeźby. Już tak trochę teraz przerysowując to, tak? Ale to idzie w takim kierunku bardzo odosobnionych domów. A wiemy, skądinąd z refleksji teoretycznej, refleksji na temat architektury, tego, czym jest teraz też festiwal, że to, o czym jednak powinniśmy głównie w tym momencie mówić, to są większe struktury, miasta, to są dzielnice, to jest to, jak wygląda życie w nich, jak jest kształtowania przestrzeń wokół, czego się nie pokazuje, tak, pokazuje się nowe osiedla z lśniącymi szybami, nie pokazuje się tego, że nie ma drogi dojazdowej do nich. I jakby stąd też jest pewien problem, bo jakby z jednej strony mamy, nie wiem, Filipa Springera, tak, i Wannę z kolumnadą, czyli pokazanie tego drugiego jakby, tej drugiej strony polskiej rzeczywistości, a potem mamy zdjęcia świetnych budynków, które są lśniące i także gdzieś pomiędzy też się gubi cała rzeczywistość taka pośrednia, tak, nie ma tej pośredniej rzeczywistości, nie ma tego tak zwanego kontekstu, który z reguły się na mapce pokazuje z góry.
Ale to są decyzje redakcji i reklamodawców poza tym. Architektów w najmniejszym stopniu, będę stanę tu po stronie architektów, architekci są wciągnięci przez taki rodzaj właśnie prezentacji. Akurat ja znam, nie powiem większość, mniejszość architektów, którzy mnie jakby zmuszają na przykład do bywania naście razy tylko po to, żeby mieć zdjęcia z ludźmi. Z tym, że ja prywatnie uważam, że atrakcyjne zdjęcia z ludźmi są teraz, powiem, z autoprzekorą, są dużo większą manipulacją niż zdjęcia architektury bez ludzi. Bo jak się świetnie uchwyci w dobrym miejscu, nie wiem, skaczące dziecko, a tam gdzieś rower, a tu i tak dalej, no to zdjęcie robi super wrażenie. No jak jest super zdjęcie, to jest super architektura za nim. Więc to jest w ogóle tam martwe, nie martwe, to jest dyskusyjne. Jeżeli mamy pewien problem z bryłą, żeby ocenić, czy ten fotograf lepiej tę bryłę, czyli budynek sfotografował, czy tamten, to teraz sobie narzućmy tą ilość zmiennych, nie dość, że światło, ruch, ilość ludzi, ilość samochodów i tym podobne. Przy okazji, to ja też uważam, że to mnie jest bardzo w redakcjach, wśród odbiorców również, nie ukrywam, jakby niekiedy nawet przeraża, że w Polsce strasznie się unika tego bliskiego kontekstu, to znaczy krzywa latarnia, która jest rzeczą dość normalną, to znaczy, że wyraźnie widać, że działki niemal zawsze są za małe w takim, mówię, dla odbiorcy przynajmniej. Nie mówię o tym już banalnym temacie, że budynki za duże są projektowane, tylko że są za małe w tym sensie, że wyraźnie widać, jak chodnik tu się kończy i tu mamy dziury. Jest nawet seria nowoczesnych budynków, a nie mamy kawałka nowego miasta. Niezależnie jak te budynki oceniamy. I jeszcze powiem, bo to mi się wszystko skojarzyło z tym, jak to się stało, że ja współpracuję z pracownią Jens. Otóż jakieś 10 lat temu zrobiłem zdjęcia, nie przez nich projektowanego budynku. To jeszcze w czasach, gdy na diapozytywach barwnych się zdjęcia w architekturze robiło. Zawiozłem to do redakcji. Redakcja powiedziała, że tak złych zdjęć jeszcze nigdy przynajmniej ja nie zrobiłem. Może powiedziała to nawet mocniej i żadne z tych zdjęć nie nadaje się do publikacji. Musi pan dorobić 2-3 konkretne zdjęcia. Oczywiście okazało się, Nie, oczywiście. Okazało się, że tych trzech zdjęć w ogóle się nie da zrobić, bo to są filmy, to znaczy fotomontaże nałożone z oglądania z budynku, z samochodu. No ale gdzieś tam doszło do jakiegoś kompromisu, te dwa czy trzy zdjęcia zrobiłem, no i było powiedziane, to zostanie złamane, po czym powiem mu panu, które, i pan powtórzy tak, żeby to kolory były jakieś ładne, bo jeśli opublikujemy te pana, na pewno pracownia się całkowicie na nas obrazi. Na nas. I nie wiem, jak to się stało, nie mam pojęcia, bo ja niczego nie negocjowałem, ukazały się wyłącznie te zdjęcia, które przyniosłem za pierwszym razem. Żadne z tych specjalnie zamówionych, precyzyjnie punkt określony się nie ukazało. Po czym do redakcji zadzwonił pan Marcin Sadowski z JEM z gratulacjami, że mnie te zdjęcia się nie podobały, żeby było też jasne. Znaczy, nie byłem nimi zawstydzony. Zadzwonił pan Marcin, znaczy chodzi o to, że ja nie miałem zamiaru jakby się o te zdjęcia z kimś wykłócać. Zadzwonił pan Marcin Sadowski, pogratulował redakcji dobrego materiału, wziął do mój telefon i odkąd współpracuje.
To bardzo ładne.
Jak się widzi architekturę różnie.
Ty też, Daniel, chcesz opowiedzieć o tym, jak zacząłeś współpracę z...
Nie, ja tylko chcę potwierdzić, jakby broniąc architektów i w jakiś sposób niestety oskarżając redakcję.
Nie, to teraz może architekci są na sali, redaktorów nie ma.
A może są.
Zlecenia już wiemy, że przychodzą od pracowni architektonicznych, więc już...
Nie, właśnie, otóż nie. Znaczy nie, to nie o to chodzi, że oskarżając, natomiast... No, rządzi sprzedaż, tak jak Juliusz powiedział, i niestety sprzedaż tych czasopism też jakoś tam wymaga tego, żeby one miały ten pewien format. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto wybiera te zdjęcia, to jest jedno wiodące czasopismo w tym kraju, w którym redakcja wybiera zdjęcia i architekt nie ma prawa ich nawet zobaczyć wcześniej, a druga redakcja wiodąca ma odwrotną politykę, czyli bierze zdjęcia od architektów, także chciałem tylko wyjaśnić, jak to mniej więcej wygląda.
Ale to jeszcze, Adam, dodajmy tylko jedno słowo, zanim, mam nadzieję, zaprosisz też na swoją wystawę, na której można zobaczyć dużo więcej interesujących też fotografii niż na naszej, bo twoja wystawa właśnie jest o fotografii, prawda? Ale tylko raz padło chyba słowo rendering, a jednak to, co jest nieetyczne i to, co architekci tutaj tłumnie i głośno podkreślają w czasie festiwalu, że oni czują się, i to mówił na przykład Robert Burkhardt na swoim wykładzie, jesteśmy image producers, ale w sensie renderingu. Że jakby to u architektów jest tym najbardziej takim, no, prawda, momentem przekroczenia jakiegoś takiego działania nieetycznego i rzeczywiście oni od tego by się chcieli uwolnić, wydaje mi się, a tymczasem rynek nie pozwala i to wcale właśnie nie redakcje żadne, tylko rynek.
To być może się powoli zmienia z moich obserwacji tylko fotografa, to znaczy... Te pracownie, które starają się jakby rozmawiać, choć nie bezpośrednio ze znanymi pracowniami jakby ze świata, na przykład jak tylko się da, jak tylko klient nie wymusza, rezygnują z renderingów na rzecz makiet, fotografowania tych makiet i dbania nawet o ten materiał, o pewną właśnie niedosłowność w opowiadaniu o projekcie. I ten proces jest wyraźny, może on jest dużo za mały, ale jest wyraźny.
No dobrze, czy są jeszcze pytania bądź uwagi, komentarze do naszego dzisiejszego spotkania? Jeżeli nie ma, to kolejną częścią jest nieformalne spotkanie z nami wszystkimi, z kuratorem Tomkiem Fudalą, z zaproszonymi gośćmi. Ja przyznam tylko, że ponieważ jest to Warszawa w budowie jest niezwykła, ponieważ jest to zawsze projekt eksperymentalny, badawczy, gdzie właśnie o rzeczach wydawałoby się oczywistych, tak jak fotografia architektury mówi się po raz pierwszy i... Ja byłem przerażony po tym naszym takim właśnie briefingu zeszłotygodniowym, kiedy wszyscy właśnie tutaj, jak siedzą obok mnie, odżegnywali się od tego, powiedzieli, że nic nie powiedzą, nic nie pokażą i właściwie nie ma o czym mówić, więc mam wrażenie, że na bardzo różnych poziomach i wielu wątków tutaj dotknęliśmy zarówno tej kuchni fotografa, architektury, jak i też filozofii trochę, która za tym stoi, też takiego aktywizmu, odpowiedzialności, o której Konrad mówił. Także bardzo, bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Oczywiście też Tomkowi Fudoli za zaproszenie tutaj do programu towarzyszącego Warszawie w budowie. Dziękuję Państwu za przybycie.